Clickbait. Podcast o popkulturze.
Cześć, dzień dobry. Tu podcast Clickbait, a właściwie odcinek specjalny nagrywany razem z Martą Osowską.
Dzień dobry.
Ja jestem Magda Drozdek oczywiście. Nagrywany prosto z festiwalu w Gdyni, dlatego jeśli usłyszycie jakieś niedociągnięcia, to musimy to zwalić po prostu na festiwalową kuchnię i na warunki, które tutaj mamy. W tym odcinku poopowiadamy wam trochę, co ciekawego się w Gdyni wydarzyło, jakie filmy zobaczyłyśmy, co jest dla nas największym pozytywnym rozczarowaniem. Przechodzę do konkretu, słuchajcie. Pozytywne rozczarowania. Rozczarowania i takie największe niespodzianki tego festiwalu. Komu byśmy dały nagrodę, a komu może niekoniecznie.
Powiemy a jakie też filmy w ogóle nie powinny tutaj trafić.
Właśnie, ale też przede wszystkim usłyszycie naszych gości specjalnych. W tym roku porozmawialiśmy z Janem Kidawą-Błońskim, a także z Kamilą Urzędowską, która gra główną rolę, czyli Jagnę w Chłopach. Także chwila przerwy i wracamy do was z rozmową z panem Janem o Różyczce 2. Po nim chyba porozmawiamy z Kamilą Urzędowską o Chłopach, a na koniec poopowiadamy właśnie wam o naszych wrażeniach. Także dżingiel i wracamy.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Dzień dobry bardzo. Słyszymy się dzisiaj z Janem Kidawą-Błońskim, który tutaj nam w festiwalu filmowym w Gdyni serwuje wspaniałą Różyczkę 2, drugą część historii, którą znamy z 2010 roku. Minęło 13 lat, no i taki powrót. Czemu akurat właśnie teraz? Wszyscy czekali oczywiście, czekali.
No właśnie, czemu akurat teraz?
Tak.
Żartem czy na poważnie?
Możemy żartem, lubimy tu sobie żartować.
Żartem to dlatego, że Magda Boczarska dojrzała właśnie do tej roli, żeby zagrać swoją córkę, która nie mogła być za młoda. No a bez żartu to tak, że to trochę trwało wszystko, ponieważ zaczęło się od tego, iż po wielu projekcjach tego filmu na całym świecie, pod dowolną szerokością geograficzną, jacyś ludzie zawsze pytali, a z kim ta Kamila jest w ciąży? Czy z tym ubekiem, czy z tym pisarzem?
No, co dalej, film, co dalej?
Właśnie, bo film na to nie odpowiadał. No i tak z tego wyszło, że scenarzysta się zaczął zastanawiać, czy by akurat nie odpowiedzieć. I tak w tajemnicy przede mną na razie na początku Maciek Karpiński napisał pierwszą wersję scenariusza i powiedział, że ma coś takiego, no, że możemy to spróbować kontynuować. No, uznałem, że to bardzo ciekawy pomysł. No i potem kolejne 6 lat, jak się domyślacie, trwała praca nad kolejnymi wersjami, składaniem budżetu. Jak już mieliśmy robić, to był COVID. No to znowu się odsunęło. No i wreszcie dzisiaj możemy się spotkać na festiwalu w Gdyni.
To ja jestem bardzo ciekawa, jak zareagowała Magdalena Boczarska i Robert Więckiewicz, kiedy widzieli, że będą jeszcze raz wchodzili w te swoje role, a teraz właściwie trochę w innym układzie.
No bez niej nie byłoby tego filmu, tak? To była w ogóle podstawa, żeby oni wyrazili zgodę i zainteresowanie, że w tym zagrają. I tak się stało. No mogę powiedzieć, chyba nie kłamiąc, że no Magda była zachwycona, zwłaszcza jak otrzymała propozycję zagrania w trzech rolach jednocześnie. To jest zawsze wielkie wyzwanie dla aktora, aktorki, zmierzyć się z charakteryzacją, zmienić nawet tembr głosu, co się udało zrobić. Wszyscy myślą, że ona jest zdubbingowana, że to ktoś inny mówi, a to mówi Magda. Tylko jest tam, trochę ma ten głos zmieniony. No i Robert bardzo się zainteresował, choć ta rola tu nie była tak potężna jak rola w Różyczce, była troszkę mniejsza, no niemniej bardzo ciekawa i też go mocno pociągnęło. No jeszcze zdobyliśmy Jacka Braciaka, żeby była kontynuacja. Tak. No i pozyskaliśmy wielkiego Janusza Gajosa.
No właśnie,
nie występował w pierwszej części.
Janusz Gajos, taka postać, no można by tutaj szukać jakichś porównań do polskich polityków, czy to jest słuszne doszukiwanie się jakiejś prawdziwej postaci za Januszem Gajosem?
Panie przewodniczący, czy to jest słuszne? Ja nie wiem, czy to jest słuszne. No, to jest ale... tak, że każdy widz może sobie dowolnie tam dointerpretowywać. Ja bym był oczywiście bardzo ostrożny. To nie jest istotne, czy ktoś porówna, nie porówna. On tu kreuje postać prezesa partii prawicowej. Ja uważam, że bardzo dobrego, stanowczego polityka, który no, dąży do utrzymania czy do zdobycia władzy, robi to w sposób konsekwentny, sprytny. No, okazuje się, że też nagina pewne swoje zasady, że zresztą hołdując takiemu określeniu, że właściwie polityka to jest jedna wielka gra, chodzi o władzę. A ja uchylam troszkę rąbka kuchni politycznej i pokazuję tam, co tam do tych parówek politycznych wtykają, jak to wygląda.
No właśnie, a mamy taki tydzień, że ta polityka bardzo się wtrąca do świata filmu. Przed kilkoma dniami film Agnieszki Holland został pozyskany w nielegalny sposób przez Telewizję Polską. Fragmenty tego filmu pojawiały się w materiałach telewizji. A w pańskim filmie też pojawiają się takie sceny, które można by wyciąć i wykorzystać w propagandowy sposób. Czy pan się tego nie obawia?
Znaczy to jest godne potępienia, bo wszelka kradzież, w tym praw autorskich i praw do filmu, których się nie ma, to wykracza poza to, co możemy akceptować. Jako twórca ja muszę oczywiście zaprotestować, ale no taki jest świat, w którym żyjemy, to się dzieje. Zresztą dzieje się wiele różnych rzeczy, ludzie po prostu są zdziwieni, bo po prostu nigdy tak nie było. Ciągle przekraczamy jakąś barierę nie do pomyślenia, jakąś barierę nieprzyzwoitości i musimy to zaakceptować. No oczywiście, że jeżeli ktoś zechce grzebać przy moim filmie, chociażby wykorzystując do tego postać, którą gra Janusz Gajus, no to pewnie tak się stanie, ale trzeba podkreślić, że film fabularny jest filmem fabularnym i postacie są postaciami fikcyjnymi, wykreowanymi. Tutaj nikt nie, no nie ma takiej potrzeby, no bo w ogóle uważam, że to jest lepiej, ponieważ jest bardziej uniwersalne. Każdy nie chce tam, mówmy o problemach, mówmy o ludziach, o ich uczuciach, a polityka sama nas dogoni, jak się okazuje, bo trudno przed nią uciec.
Ale w Różyczce 2 tej polityki jest trochę zdecydowanie, wydaje mi się, więcej niż w pierwszej części. Pierwsza część bardziej była o tych relacjach między postacią Andrzeja Seweryna, Roberta Więckiewicza i Magdy Boczarskiej. Tutaj no, samo to, że Magda Boczarska gra Kamilę, dobrze pamiętam, Kamila, która no, po jednej sytuacji, żeby już nie spoilerować, ale po jednej sytuacji jest wciągnięta w taką polityczną grę i mamy tutaj temat kampanii prezydenckiej nawet.
No tak, no Różyczka pierwsza to była opowieść o miłościach w czasie zarazy, tak? To jednak, wierzcie mi pani, ja bardzo się cieszę, że to, co się dzisiaj dzieje w polityce, jeszcze to nie jest tym, co się działo w latach 50. i 60., choć słynne wystąpienie Gomułki w sali kongresowej, gdzie jako szef partii atakował Pawła Jasienicę, pisarza, no to trochę mi to przypomina, co się dzieje dzisiaj, bo to no, wtedy było to na porządku dziennym, że partyjne władze, przywódcy atakowali ludzi sztuki. Dzisiaj na szczęście troszkę mniej i może dobrze. No. Ja myślę, że to polityka jest tu tylko takim pomostem dramaturgicznym do tego, żeby bohaterka jakby została zmuszona do tego, żeby poszukiwać własnej tożsamości. No bo to jest trochę o tym, że ona no poprzez to faktycznie, że przez śmierć swojego męża zostaje wciągnięta przez pewną fortunną, niefortunną, nie wiem jak powiedzieć, wypowiedź, ale może taką, która w jej ustach normalnie by nie zapadła, zostaje zwrócona na nią uwagę, otrzymuje propozycję i zostaje wplątana w cały taki wątek wyborczy. No a przy okazji właśnie, jak to do dzisiaj bywa, zostają wyciągane teczki, tak, no i ktoś próbuje ją szantażować i tu się zaczyna cała opowieść o tym wszystkim i ona musi się z tym zmierzyć, raz musi odnaleźć nową siebie, ocenić, czy system wartości, na jakim się wybudowała i ukształtowała, to jakby jest w dalszym ciągu do zaakceptowania jako tej nowej osoby. No dwa, musi się zmierzyć z samą tą istotą tego szantażu, co ona robi i okazuje się być osobą taką no, bardzo odpowiedzialną i uczciwą, tak mi się wydaje.
Zastanawiam się nad tymi kulisami produkcji, bo wspomnieliśmy już, że Magda Boczarska w potrójnej roli, to jak to było kręcić to wszystko, kiedy nagle Magda była postarzona sporo, była ta zmiana głosu, całkowita zmiana charakteryzacji, a mimo wszystko panie się spotykają na ekranie.
No tak, to było dla nas wyzwanie technologiczne, bo w zasadzie chyba nie było w Polsce takiego filmu, żeby jeden aktor w takim rozmiarze przynajmniej zagrał dwie osoby i to no nie tak, że stoi naprzeciwko i tak. przez plecy dublera, tylko że no mamy w jednym kadrze niewątpliwie Magdę młodą, Magdę starą, Magda stara ma inną sylwetkę, no więc to naprawdę to było dosyć trudne. Więc z jednej strony była to bardzo trudna charakteryzacja i kostium, trzeba ją było przecież przybrać, musiała ciała trochę, sama charakteryzacja, którą robiło jednocześnie pięć osób wybitnych, trwała 6 godzin. No ale potem sama realizacja polegała na tym, że no, trzeba było je obie komputerowo połączyć, tak, nagrać i połączyć, tak, to wszystko musiało pasować, ona musiała rozmawiać z samym sobą. Nie będę Państwa wprowadzał w szczegóły, jak to się robi, ale jak widać jest to możliwe do zrobienia, tylko trzeba włożyć dużo pracy.
No minęło 13 lat, to też dla Pana duże wyzwanie jako reżysera sięgnąć po zupełnie coś nowego.
Mnie bardzo się spodobało w tym pomyśle to, że to jest jednak film współczesny. On oczywiście odbija się tam do czkawką ta przeszłość cała, ale film jest na wskroś współczesny i bardzo się cieszę, że właśnie zaczynając pracować nad tym tekstem 6 lat temu, przewidzieliśmy to tak, że właściwie trafiliśmy w sytuację w sensie politycznym pewnego nastroju, która jest dzisiaj. To jest wielka sztuka, bo trzeba być wizjonerem.
Tak, ale... właśnie trochę przewidzieliście przyszłość, wychodzi na to.
Trochę przewidzieliśmy przyszłość, bo przyszłość nas dogoniła, ja już tak. nie wiem, ale to jest zawsze najtrudniejsze, że film to nie jest napisanie artykułu, tak? To tam musi przelecieć trochę czasu i on musi być w dalszym ciągu aktualny. Więc film, który jest tam umiejscowiony w polityce, no to już bardzo trzeba być przewidującym. Jak widać, chyba się udało i ten film jest całkiem świeży i rzeczywiście trafia w dzisiejsze czasy i na nastroje.
Tak, tak, bardzo. A musi nam pan, właśnie cofnijmy się trochę w przeszłość, do tego pierwszego pana festiwalu filmowego w Gdyni, bo my to tak rozmawiamy często z naszymi gośćmi w tych odcinkach specjalnych z Gdyni o tym, jak ta przygoda z Gdynią się zaczęła, jak się ją pamięta.
To była przygoda z Gdańskiem.
O, no tak, właśnie.
Bo to jeszcze to te lata, kiedy kilka edycji festiwalu odbywało
tak,
się. Kiedy,
ja chyba byłem na ostatniej edycji festiwalu w Gdańsku, potem się przeniósł do Gdyni, albo przedostatni, już nie pamiętam. To musiał być rok 85 albo 6, jakoś tak.
Trzy stopy nad ziemią,
tak. No to były zupełnie inne festiwale, to znaczy to był taki Gdynia, Gdańsk, potem jeszcze Gdynia na początku, to był taki spęd polskich filmowców. To wszyscy, no nie oszczędzało się tak na kosztach jak teraz, że tam 3 dni, dziękuję, do widzenia, pan jest potrzebny, żeby odbyć 4 wywiady, ukłonić się. Wszyscy tu przyjeżdżali, dostawali zaproszenia i to był taki niesamowity moment, bo właściwie no wszyscy coś robiący się tu spotykali, dyskutowali, oglądali razem to filmu. Było to bardzo twórcze. No a dzisiaj to już tak jesteśmy trochę w industry, no to takie się zrobiło już jak wszystkie festiwale.
Tak,
wracam z sentymentem tam do tamtych czasów debiutanckich.
No ja sobie wyobrażam, jakiś taki dym papierosowy unosi się nad ludźmi, którzy dyskutują
tak,
o filmach.
Tak, papierosowy, piekiełko w hotelu Gdynia.
Doszliśmy do piekiełka.
A dzisiaj, kiedy jest pan w Gdyni, ma pan czas obejrzeć filmy swoich rywali z konkursu głównego?
No właśnie nie, ponieważ ja przyjechałem wczoraj wieczorem. Dzisiaj mam kilka konferencji, wywiady, projekcje. Jutro mam znowu rano projekcje i spotkanie i pojutrze rano wyjeżdżam. To no nie ma już kiedy. To już teraz nie jest festiwal dla filmowców polskich, tylko dla...
Brakuje panu tej atmosfery?
No brakuje mi tej atmosfery, bo chętnie bym sobie, bo tu powstawały bardzo wiele fajnych pomysłów. No ludzie dyskutowali ze sobą, żeśmy się nawet zastanawiali, że jest w dzisiejszych czasach jest za mało takich spotkań. Każdy chodzi swoimi drogami jakoś, nie ma tego. Myśmy jednak tworzyli jakieś grupy pokoleniowe, to coś z tego wynikało, tak o coś chodziło, budowało się jakieś programy, to było bardzo dobre. No teraz wszyscy są indywidualistami.
Mamy Marię Seweryn, która gra córkę bohatera pisarza z pierwszej części.
Co za pomysł!
Co za pomysł! Właśnie, prawdziwa córka Andrzeja Seweryna tutaj się pojawia nam. Jest Jacek Braciak, są takie też urywki filmowe gdzieś z tej pierwszej części. No i ta słynna pocztówka, gdzie Robert Więckiewicz z Magdą Boczarską leżą na plaży. Taki kadr, który chyba wszyscy pamiętają, że to jest Różyczka.
No właśnie, to było jednym z powodów, żeby podjąć decyzję, żeby Magda zagrała w tej podwójnej czy potrójnej roli, bo no musieliśmy się o rzeczy w zgodzie ze scenariuszem korzystać z ikonografii z pierwszego filmu, no gdzie jest Magda. Oczywiście można by zbudować albo podrobić ją na inną, ale to by było jakoś tam niedobre dla widzów, którzy znają oba filmy, więc to pomogło nam podjąć tę decyzję. I początkowo miało być więcej retrospekcji z pierwszego filmu, ale uznaliśmy, że to jednak tylko kluczowa, czyli ta kluczowa, odkrywająca i taka chyba najbardziej znana scena z tego filmu, która kończyła Różyczkę pierwszą. Mhm.
No, Robert Więckiewicz też się zmienił, to trzeba powiedzieć. Też wygląda zupełnie inaczej w tym filmie. To nie tylko Magda była charakteryzowana, ale także pan Robert.
No, Robert był charakteryzowany oczywiście, ale nie aż tak intensywnie jak Magda. Tak. Ma na szczęście taką urodę, taką mocno męską twarz. I, no, był natomiast odmłodzany w jednym ujęciu komputerowym. Mhm. Tam jest taka jedna retrospekcja, no tak, kiedy
tak, tego
stoi przy garażu i patrzy, co tam się dzieje w mieszkaniu Barczewskich.
Tak.
Nie zdradzam co, bo po co. I wtedy no, pomógł mu komputer, bo cofnęliśmy go trochę w czasie do 12 lat do tyłu.
Też się zastanawialiśmy, czy to jest jakaś wycięta scena z pierwszego filmu, której nie widzieliśmy. Czy to już technologia komputerowa.
Materiał niewykorzystany lata temu i teraz powraca. Ale cieszy nas bardzo to, że właśnie zdecydował się pan tworzyć to kino współczesne, bo troszeczkę nam go teraz w Gdyni brakuje. Jest dużo filmów gdzieś osadzonych w przeszłości, w czasach PRL-u, a wydaje mi się, że czasy są takie, że warto opowiadać o tym, co jest tu i teraz. I czy pan jakoś mógłby doradzić albo nakłonić młodych filmów? Czy rozmawia pan w ogóle z młodymi filmowcami? Dlaczego oni się decydują podejmować takie tematy dosyć im odległe? Dlaczego boją się mówić o tym, co jest teraz?
Ja myślę, że to wynika z tego, co doświadcza nas wszystkich, że ta nasza rzeczywistość teraz jest dosyć złożona przede wszystkim i jest jakoś bardzo nasycona ideologią i polityką. I jakoś no, tykając jakikolwiek temat, jeżeli to nie jest po prostu tam jakaś romantyczna komedia, czy horror, czy tam coś, no to musimy się do tego wszystkiego ustosunkować, prawda? I to jest bardzo trudne, wydaje mi się, ponieważ no przede wszystkim trzeba sobie wyrobić jakiś pogląd, mieć jakieś stanowisko, no jakiś system wartości, na którym się stoi. No, inaczej się nie da takiego filmu współczesnego. No i trzeba mieć też świadomość, że robiąc film współczesny, który się jakoś angażuje, nie tylko politycznie, ale w ogóle jakoś w sensie wartości, no, naraża się być może drugiej części publiczności, która na to może jakoś zareagować inaczej. No to jest to takie stąpanie. No, przeszłość daje nam ten komfort, że mamy do niej dystans, prawda? I możemy kreować, pokazywać pewne sprawy, które odbyły się obiektywnie i ewentualnie rzutować, robić jakąś parabolę do współczesności, ale tak bezpośrednio współczesność, no chciałbym bardzo, też myślę, ale widzę, jak to jest trudne, tak?
No, sztuka jest od tego, żeby prowokować i jakoś nas zmuszać do refleksji. Myślę, że taka filozofia pracy właśnie jest panu bardzo bliska.
No tak, ale pani widzi, no, można zrobić film na przykład i tam zrobić go jakoś zgodnie z własnym sumieniem, a potem człowiek się dowie, że świnie siedzą w kinie. No.
To
troszkę rzutuje na ten cały proces twórczy. Tak? No, faktycznie, co robić w takiej sytuacji? No? To jeżeli się ludziom zabrania oglądania filmu, no, o których się mówi, żeby się ustosunkowali, no jak można się ustosunkować nie oglądając filmu, a samo obejrzenie to już jest jakiś występek. No więc, no wybaczcie, no to się robi coraz bardziej trudne i coraz bardziej zagmatwane. No trzeba oczywiście jakoś będzie z tego wybrnąć.
No i bardzo absurdalne, że wszyscy rozmawiają o filmie, którego jeszcze nie widzieli.
I jeszcze się zarzekają, że tak. Nie widzieli, bo już samo obejrzenie tego filmu jest... Jest jakimś występkiem.
Właśnie.
No i też brak Agnieszki Holland z Zieloną Granicą w Gdyni w tym roku jest mocno odczuwalny.
No z pewnością tak, no byłby jakiś ciekawy dyskurs, no ale widzimy co się dzieje, więc rozumiem, że Agnieszka sama chyba zdecydowała, żeby tego filmu nie zgłaszać.
Tak, zgadza się.
Ale w Wenecji to było bardzo głośno o polskim filmie. Dziękujemy bardzo, dziękujemy pięknie.
Ja również dziękuję bardzo.
Czekamy
ciepłego odbioru Różyczki 2 i przez widzów, i przez recenzentów.
Tak, to jest film, którego no, nie da się zapomnieć. Jakoś to tak zostaje ta historia z drugiej części. Rozumiem, że trzecia część za 13 lat kolejnych jest
jak
możliwa.
Jak panie zauważyłyście, znowu jest otwarte zakończenie.
Tak, tak.
I to nie stąd dlatego, że myślimy o trzeciej części, ale że po prostu tam było najlepiej ten film uciąć, bo wszystko jest jasne z tym, że znowu prowokuje do dyskusji. Zobaczymy.
No, kto wie, może znowuż ktoś po cichu będzie pisał scenariusz trzeciej części i za parę lat przyjdzie z taką propozycją. Zobaczymy, kogo tym razem by Magda Boczarska zagrała.
Zobaczymy.
Zobaczymy. Dziękujemy bardzo.
Ja dziękuję bardzo.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Kamilę Urzędowską mamy tutaj przy mikrofonach, czyli filmową Jagnę z Chłopów. Zawsze chciałam poznać Jagnę.
Bardzo mi miło, dzień dobry.
Powiedz nam od razu, to jest twój pierwszy festiwal w Gdyni?
Tak, pierwszy.
Też jako gość, nie byłaś tu wcześniej na przykład, wiesz, tak dla siebie, żeby pooglądać filmy?
Niestety nigdy nie miałam okazji przyjechać.
No i jak podwójne wrażenie? Tak, jak wrażenie?
Podwójne emocje.
No właśnie.
Po pierwsze, to jest mój debiut fabularny. I po drugie, zobaczenie atmosfery tego festiwalu jest niesamowite. Mhm. Tylu twórców, wspaniałych ludzi. To jest niesamowite. Nie da się opisać tej atmosfery, która tutaj panuje.
No i na pewno też dużo osób do ciebie przychodzi i opowiada o swoje wrażenia, się dzieli nimi.
Tak, wczoraj mieliśmy premierę odnośnie filmu Chłopi. Bardzo dużo ciepłych słów. Dużo zachwytów. Dostaliśmy owacje na stojąco, także to było też niezwykłe doświadczenie. Nigdy w życiu nie myślałam, że doświadczymy czegoś takiego, to jeszcze przy debiucie. A przy samym festiwalu, tak, ludzie podchodzą, rozmawiają ze sobą, toczymy rozmowy, dyskusje na temat filmów, które zobaczyliśmy.
Super. To jest niesamowite wrażenie, nie? Zobaczyć to wszystko na dużym ekranie, z taką publicznością, trochę wymagającą, ale kochającą filmy.
Tak. Mhm. Praca nad Chłopami trwała dla ciebie kilka dobrych lat. I jak patrzysz teraz z perspektywy czasu, co było jakby najtrudniejszym wyzwaniem?
W całym tym procesie?
Tak.
Myślę, że nauka cierpliwości. Najcięższym wyzwaniem. Czekanie na premierę. Bo film skończyliśmy 3 lata temu i codziennie gdzieś z tyłu głowy było, kiedy to przyjdzie. Bo jednak to jest taki, to jest pierwszy film i już chcieliśmy, ja chciałam bardzo, żeby poszedł w świat, bo wiedziałam, że to jest bardzo piękny film i chciałam zobaczyć, co ludzie, czy coś poczują, czy coś pomyślą, jaki będzie odbiór.
No właśnie, o tym odbiorze, ale klasyka. Jak zapamiętałaś w ogóle Jagnę jako postać? Jako femme fatale, jako czarny charakter, czy właśnie ofiarę społeczności?
Nigdy o Jagnie nie myślałam jako o ofierze. Czytałam ją w liceum i to było dosyć ciężkie doświadczenie. W liceum mamy dużo nauki, chociaż tak. Ja pisałam pracę maturalną o 4 porach roku, więc musiałam skorzystać też z tej książki. Co było ciężkie, bo bardzo mnie nudziły te opisy przyrody, a może po prostu nie miałam czasu.
Tak, wszyscy byliśmy no w tym miejscu.
Ja przed premierą filmu ponownie sięgnęłam po książkę, żeby sprawdzić, jak po latach, czy jakoś inaczej odbiorę ten oryginał Raymonda, bo też w liceum myślę, to jak mamy 17-18 lat, to chyba nie jesteśmy w stanie zrozumieć w ogóle takiej mentalności, takiego życia wiejskiego sprzed 200 lat, kiedy jesteśmy pochłonięci jakoś swoimi sprawami, życiem w mediach społecznościowych. Więc cieszę się, że miałam taką okazję dzięki temu filmowi sięgnąć jeszcze raz po książkę, ale film moim zdaniem troszeczkę też nadaje takiego nowego kontekstu, bardziej współczesnego. Ta Jagna dla mnie filmowa jest inna, jest taką silną kobietą, można by powiedzieć nawet dzisiejszych czasów.
Wspaniale. To ja tylko tak nawiążę do tego, że dla mnie trochę Raymond był nudny wtedy, bo ja to znałam po prostu z dzieciństwa, bo to był mój świat. Bo ja się wychowałam w małej miejscowości, bardzo podobne realia, bardzo podobne relacje międzyludzkie, zdarzenia, które tam się działy. Na tamten moment chyba jeszcze nie byłam gotowa na Raymonda. I po czasie, kiedy już dostałam propozycję zagrania roli Jagny, wrócenie do tej książki, wrócenie do świata, z którego ja pochodzę, w momencie w życiu, w którym byłam, było dla mnie bardzo oczyszczające i bardzo uzdrawiające jako człowieka.
No właśnie, jak myślisz, jak mieszkańcy twojej wsi, miejscowości zareagują, jak zobaczą ciebie?
Trzeba ich pytać, nie
bo zastanawiam się w takim kontekście, czy można myśleć o tym, że jakaś mentalność nasza wiejska się zmieniła na przestrzeni lat. Czy myślisz, że wciąż możesz się spotkać z takimi reakcjami wśród właśnie twoich, nie wiem, sąsiadów, że gdzieś jakieś plotki, jakaś zawiść i tak będzie obecna?
Myślę, że to już jest chyba kwestią, kwestia człowieka po prostu. To, w jaki to kim on jest i jaki on jest. Bo to chyba z nas wychodzą różne plotki, czy my chcemy zajmować się czyimś życiem, mówić, komentować.
Tylko wiesz, też ta na siła grupy czasami potrafi właśnie wywrzeć taką presję, jak widzimy, kiedy cała wieś, mieszkańcy opowiadają się przeciwko Jagnie i tylko Jagustynka jest w stanie spróbować ją jakoś obronić.
I Mateusz. To też trzeba pamiętać, że Mateusz też stał.
No tak, oddajmy sprawiedliwość, że był tam chłopak jeden, który tam był za Jagną.
Brat Jagny też był, także tak. Ja mogę powiedzieć, co było w latach 90., bo teraz obecnie mieszkam w Warszawie i jest mi ciężko wrócić też, oceniać albo dać jakąś opinię na temat tego, jak wygląda w tym momencie wieś. W latach 90. faktycznie my byliśmy małą społecznością, wtedy jeszcze nie było internetu. Do miasta się jeździło PKS-em. I każdy zajmował się każdym, bo na tym polegało tam życie, że nie można było uciec w stronę internetu, świata, zamknąć się, tak jak teraz zauważam, że no, świat mocno się zmienił. Zamykamy się w swoich domach, a tam jednak cały czas wszyscy byli na zewnątrz i wobec ludzi, przy ludziach. Więc naturalnie człowiek rozmawiał na temat sytuacji, które się wydarzały.
A czy dla dziewczyny właśnie z takiej małej miejscowości spotkanie teraz na wielkim planie filmowym, z takimi tuzami jak Mirosław Bach, jak Ewa Kasprzek, jak Dorota Stalińska. Czy to było dla ciebie jakoś onieśmielające?
Bardzo onieśmielające. Starałam się tego nie pokazywać, tylko sprostać. Mówiłam sobie, powtarzałam, Kamila, jesteś aktorką po szkole zawodową, to jest twój zawód. Bardzo proszę się skupić, nie podglądać tych aktorów, tylko masz rolę do przeprowadzenia.
Masz prawo tam być też na tym planie.
Tak, tak. No to była bardzo... I lekcja takiego znalezienia clue sprawy i zapomnienia trochę też o tym, że okej, ja jestem z tej małej miejscowości. To jest ogromne wyróżnienie, że dostałam tak dużą rolę i że znajduję się na tak wyjątkowym planie przy takich super ludziach. No, a z drugiej strony trzeba było po prostu wykonać swoją pracę. Nie wiem, czy nie mówię o tym samym.
Ale to jest najważniejsze, najważniejsze. Okay. Powiedzmy trochę może o kulisach. Mamy 4 pory roku, wszystkie, tak jak we wszystkich, tak jak powieść w częściach, tak, to mamy wszystkie pory roku. Nagrywaliście to, a później kadry zostały tak jakby pomalowane. Czy to jest, jak to jest, jak się wie, że i tak gdzieś ktoś będzie malował ten obrazek? Łatwiej jest, trudniej jest? Czy gra się tak samo po prostu, jakbyśmy robili fabularny film?
Nie, gramy dokładnie tak samo. Oprócz tego, że są green screeny porozstawiane, trzeba użyć więcej wyobraźni, bo na przykład nie widać lecącego żurawia ani bociana, więc ta wyobraźnia musi znacznie mocniej pracować, niż gdyby ten bocian naprawdę leciał. A tak nasze emocje i wszystko było dokładnie tak samo, jak przy innych projektach.
Może jakieś sceny takie konkretne, bo pamiętam z tego, co mówiłaś na konferencji prasowej, to zaczynaliście od wesela, tak. Czyli taka no, trudna scena dla wszystkich. Tam się dużo dzieje w tej scenie. Jest piękna muzyka, ale przede wszystkim dużo choreografii, dużo ruchu.
Tak, była bardzo mistyczna. Panował wtedy jakiś niesamowity klimat. Jeszcze dziewczyny z laboratorium pieśni. Była taka jedna chwila, kiedy dziewczyny podeszły do mnie, wzięły mnie dookoła i zaczęły mi nucić, żeby wprowadzić mnie w ten klimat tak, tej nostalgii, melancholii. I przez to, że była tak ogromna ilość ludzi, pierwsze spotkanie i czuliśmy, że ten projekt może być czymś więcej niż samym opowiedzeniem historii, właśnie nawiązując do wcześniejszego pytania o to, że w tyle głowy mieliśmy, że ktoś to jeszcze będzie malował. Może to poczucie, że ktoś jeszcze inny będzie nad tym pracował niż później montażystka, dodawało jeszcze tej większej szczególności. A samo kręcenie sceny tańca to jest spełnienie marzeń.
A tak? Ile się trzeba było przygotować do takiego tańca?
z Robertem Gulaczykiem, czyli Antkiem filmowym, zaczęliśmy próby, z tego co pamiętam, chyba 3 miesiące albo 4 miesiące wcześniej. Daniela Komendera układała nam choreografię, Luke już wcześniej przygotował muzykę i spotykaliśmy się chyba 2 razy w tygodniu na całe dnie. Więc tak, więc chyba 4 miesiące albo 3. Nie pamiętam, to było 3 lata, ponad 3 lata.
No tak, no tak. W końcu mamy premierę, ale to trzeba wracać pamięcią. Tak. Dlatego też bardzo jestem ciekawa, na przykład jak były kręcone te schadzki z Antkiem na tym bagnistym takim terenie. No bo domyślam się, że to było mnóstwo green screenu dookoła i nie do końca był to bagnisty teren na planie.
Tutaj nasza pani scenograf była wspaniała, bo nam to zbudowała. Więc mało rzeczy trzeba było sobie wyobrażać. Jest scena, kiedy jak należy z Antkiem właśnie przy tym bagnie i wskazują na żurawie. No i na przykład tych żurawi już nie było. I dokładnie w ten punkt musieliśmy patrzeć, wskazywać palcem i widzieć, jak one lecą. Wiadomo, że w montażu pewne sceny, początek albo koniec sceny są ucinane i tam jeszcze było trochę rozwój tej sceny z tymi żurawiami i to było ciężkie, bo w tego filmie nie zobaczycie.
A scena w takim stogu siana, kiedy Bory nagrany przez Mirosława Bakę was tam podpala praktycznie.
Nie zdradzajmy. To jest spoiler.
Spoiler to by był, gdybyśmy powiedzieli, co się dzieje na końcu. Moja ulubiona scena z wywiążeniem Jagny, ale też jak Jagna na samym końcu się zachowuje. Tutaj już nie wchodzimy.
Mnie właśnie zastanawia, która z tych scen była dla ciebie najtrudniejsza jakoś emocjonalnie. Może nie do końca realizacyjnie, a właśnie z takiej strony wyzwania aktorskiego.
Bardzo ciężko by było właśnie koniec, zakończenie. Fizycznie i psychicznie, bo jednak i nagość, ilość osób i emocje, które towarzyszą temu, to był taki moment dla mnie jako aktorki. Nieco pożegnanie z tą postacią. Kręciliśmy to praktycznie na samym końcu planu. Stany wewnętrzne Jagny. To i rozchwianie czasami emocjonalne, które ona nie pokazywała na zewnątrz, ale miała rozrywane serce w środku. To było ciężkie, bo starałam się to bardzo głęboko poszukać w sobie.
No na pewno niezwykle ciężko też w ogóle te wszystkie sceny przemocy, ten film. Dopiero jak się ogląda to chyba na ekranie, to sobie człowiek uświadamia, ile przemocy jest w tej historii.
I to chyba od początku, od kiedy istnieje człowiek, tak to wygląda. Dlatego ten film jest tak wspaniały. I Raymond też to pięknie napisał, a Dorota z Hugh stworzyli z tego naprawdę dzieło, bo wyciągnęli esencję.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Marta, opowiadaj koniecznie, co jest takim największym pozytywnym zaskoczeniem na festiwalu w Gdyni dla ciebie.
No, może nie jest to zaskoczenie, ale myślę, że wszyscy widzowie, jak i krytycy są zgodni, że najlepszym tegorocznym filmem na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych są Chłopi. Czyli film tak nie do końca fabularny, bo animowany, ale zagrany naprawdę przez aktorów, którzy później ten obraz został namalowany i animowany. Jest to karkołomna praca, kilkuletnia, ponad 100 malarzy odwzorowywało te kadry zagrane. No i jest to świetnie opowiedziana historia.
Tak, to trzeba przyznać, że też jest wypełniona przepiękną muzyką Luka, który moim zdaniem zasługuje na jakiegoś Oscara, na wszystkie nagrody, jakie są na tym świecie filmowe, bo to jest chłopak, którego oczywiście wszyscy pewnie znacie i znacie jego muzykę, niesamowite aranżacje, ale to jest człowiek, który po raz pierwszy, jak się okazuje, robił ścieżkę dźwiękową do filmu fabularnego i to jeszcze jakiego filmu, gdzie tam jest dużo białego głosu, są te pieśni ludowe, to wszystko tak brzmi w tym obrazie niesamowicie. Ja jestem zakochana i widziałam ten film raz, a mam nadzieję, że go zobaczę jeszcze przynajmniej 5.
Dokładnie. Jest to film, który warto obejrzeć na wielkim ekranie, nie nigdzie na telewizorze w domu czy na laptopie. To trzeba zobaczyć na wielkim ekranie.
Tak i musimy wam chyba powiedzieć o tym, że jaką ogromną niespodzianką była dla nas Kamila Łorzędowska, która wydawała się taką cichą aktorką podczas konferencji prasowych, tak skromnie opowiadała o swojej roli i o swoim warsztacie. Tutaj trochę ją więcej mogliście usłyszeć, poznać ją bliżej w naszej rozmowie, ale to, jak ona gra w tym filmie, jest tak niesamowite, to jest tak hipnotyzujące i ta Jagna jest tak tak bliska nam chyba wszystkim dzisiaj, że no znowuż będą mówić o mojej lewackiej interpretacji, ale w ogóle z tego nie wstydzę. Wspaniałe filmy, wspaniałe zakończenie. Troszeczkę bym powiedziała różniące się od tego, co było w powieści Raymonda te 120 parę lat temu. Może tak troszeczkę spoilerując.
Ale, tak, można troszeczkę tych chłopów odczytywać współcześnie, ale no, to właśnie bardzo zależy od interpretacji danego widza, no bo wciąż jest to akcja osadzona ponad 200 lat temu na polskiej wsi. Dalej mamy tych samych bohaterów, Jagnę, Antka, Borynę, Jagustynkę, no i świetnych polskich aktorów w głównych rolach, bo oprócz właśnie Kamili Urzędowskiej zobaczymy Mirosława Bakę, Ewę Kasprzyk, Dorotę Stalińską, i miejmy nadzieję, że ich praca zostanie doceniona i tutaj nagrodzona w Gdyni.
No i nie tylko w Gdyni, bo tutaj już sobie, wiecie, tam chodzimy po korytarzach i cały czas rozmawiamy o tym, gdzie ten film może zawędrować. No nie będziemy tutaj już może spędzać za dużo czasu nad chłopami, bo w konkursie głównym festiwalu w Gdyni jest mnóstwo innych niespodzianek pozytywnych. Dla mnie taką był na przykład Horror Story.
Tak.
Adriana Apanela, który właściwie wcześniej zrobił mały, krótki metraż z tym samym aktorem, czyli z Jakubem Zającem, Stancja. Trochę rozwinął to, no i jak się słyszy, czyta nawet opis filmu, że chłopak, który szuka pracy po studiach, no i to jest jakby jego horror, no to co tu może być ciekawego? Czy to będzie polski dramat o milenialsach, czy to jest jakaś komedia, czy może faktycznie będzie horror i będą jakieś sceny grozy i jumpscary? A ten film chyba od samego początku, aż do samego końca wywołuje w widzach takie pozytywne emocje i takie salwy śmiechu były na pokazach, że to właśnie czegoś takiego nam zawsze brakuje w Gdyni.
Właściwie to jest jedyny pozytywny film teraz w tym konkursie głównym i moim zdaniem jedyny film, który ma szansę trafić jakoś tak do młodej widowni. No oczywiście to bardzo zależy od widzów i od tego, jakie mają przeżycia i jaką wrażliwość, ale ten film jako jedyny właśnie opowiada o problemach młodych, jest skierowany do młodych, dialogi są świetnie napisane, jest to super zabawne, no ale też myślę dosyć uniwersalna historia i cieszę się bardzo, że taki film właśnie pojawił się w konkursie głównym.
Ja też bardzo, tym bardziej, że ten scenariusz i dialogi, jak wspomniałaś, są genialnie napisane, bo zawsze jest taka obawa, że jak jakiś reżyser sięga po tematy takie stricte dla młodszego pokolenia, to że tutaj wkroczy na jakiś bardzo grząski grunt i to będzie creepy, trochę takie, wiecie, no dziaderstwo tam się pojawi, niesamowite, a tak nie jest. No i Adrian Apanel naprawdę wykonał ogromną, niesamowitą robotę. Musicie koniecznie ten film zobaczyć gdziekolwiek. Tutaj już sobie wszyscy mają takie małe życzenie, żeby kiedyś powstał z tego serial dla jakiejś platformy, więc jeśli słyszycie nas, zróbcie to.
I upominamy się o to, żeby tak jak zrobił to Apanel, filmowcy przypomnieli sobie o Annie Seniuk, która tutaj ma świetną rolę na drugim planie.
No i scena, w której Jakub Zając, czyli główny aktor tego filmu, musi z kamienną twarzą wysłuchiwać takiego sennego trochę wspomnienia bohaterki granej przez Annę Seniuk, która opowiada o nazistach, którzy przyszli pewnej nocy i trzeba było ich zabić, a potem kolejny raz, aż w końcu trzeba było użyć srebrnych kul i to się jeszcze ciągnie. To są sceny naprawdę, dla których ogląda się ten film. No, trzeba to zobaczyć, naprawdę musicie to zobaczyć. Dla mnie jeszcze taką pozytywną niespodzianką to jest film Imago Olgi Hajdac. Niesamowita reżyserka i ten film w formule jest genialny, bo można też było się tu potknąć parę razy, bo mamy Elę Górę, która jest trójmiejską artystką z takiej sceny
alternatywnej,
tak, to te czasy apteki, Kodyma i wiecie, całej tej alternatywy trójmiejskiej, więc takie, które są bardzo rzadko podejmowane przez filmowców. No,
przyzwyczailiśmy się, że ten PRL widzimy tak ze tej strony politycznej niż takiej właśnie artystycznej.
Tak, pewnie pamiętacie film o Totarcie Tymona Tymańskiego. Tutaj jest taka historia bardziej rodzinna, bo grająca główną bohaterkę Elena Góra, no opowiada właściwie
trochę nie...
Historia swojej mamy.
Historia swojej mamy, tak.
To jest osobista historia. No oczywiście wiadomo, że scenariusz fabularny rządzi się swoimi prawami i pewnie nie wszystkie sytuacje dokładnie miały miejsce, no ale dla Leny jest to bardzo ważny, osobisty projekt.
Właśnie, bo rozmawiałyście, miałaś wywiad z Leną. Lena opowiadała ci o kulisach pracy.
Tak.
Co tam, co usłyszałaś?
No przyznała, że jest Lena oprócz tego, że zagrała główną rolę, też razem z reżyserką napisała scenariusz tego filmu. I pisanie scenariusza było dla niej bardzo trudne i bolesne, no bo ciężko, myślę, spojrzeć dorosłej kobiecie na historię swojej matki, to jak wyglądało jej życie zanim urodziła dziecko i jak to pojawienie się dziecka w jej życiu je zmieniło. Tym bardziej, że tutaj postać Eli Góry jest właśnie tak bardzo wyjątkowa, nie tylko ze względu na to, że była artystką, ale też na jej sytuację, powiedzmy, zdrowotną. Mhm. Więc Lena powiedziała mi, że traktuje ten projekt troszkę jak swoją autoterapię, że potrzebowała zrobić ten film, żeby domknąć pewien etap tej relacji ze swoją mamą. No i że teraz ma poczucie, że jakby nie musi się wstydzić historii swojej rodziny.
Niesamowity jest ten film. Niesamowity. Od samego początku do końca byłam zaczarowana tym, co tam się dzieje.
Ale
na
jest
ekranie.
To też taki film bardzo nietypowy, i który trudny. Bardzo dzieli publiczność.
Tak.
Ze względu na swoją formę, myślę.
No filmem, który też dzieli, wydaje mi się, i to akurat możemy już przejść do tych produkcji, które nam się nie podobały.
Nie, jeszcze pochwalmy trochę.
No dobrze, no to jeszcze chwila. Co jeszcze chwalimy?
Mi bardzo się podobał film Kos Pawła Maślony. I to jest film o historii Kościuszki, który razem ze swoim czarnoskórym przyjacielem Domingo przyjeżdża do Polski tuż przed insurekcją i próbuje zwerbować szlachciców i chłopów do powstania. I widzimy urywek właściwie tylko tej sytuacji, kilka dni, no ale jest to świetnie przedstawione, to jak szlachta w tamtych czasach traktowała chłopów, że to właściwie było niewolnictwo. Bardzo mocne, brutalne sceny z udziałem na przykład Łukasza Simlata i Michała Balickiego. Tutaj jest dużo takich mocnych ról na drugim planie, męskich, więc myślę, że tutaj się mają szansę posypać nagrody, zwłaszcza dla Roberta Więckiewicza, który występuje jako rotmistrz Dunin, czyli przedstawiciel rosyjskiej armii w Polsce, którego teksty można odczytywać bardzo współcześnie w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę.
Mm-hmm. Czy już jest ten czas, kiedy możemy mówić o strasznych filmach? Czy jeszcze coś byś chciała pochwalić?
Jeszcze chyba troszkę możemy coś znaleźć. Są też takie filmy, które myślę, że są takim kinem prostym, słusznym, zrobionym w dobrej wierze, a które być może nie wyjadą z Gdyni z nagrodami i być może później nie odniosą sukcesu komercyjnego w kinach. I moim zdaniem takim filmem jest Tyle co nic.
A myślałam, że powiesz, że Święto ognia.
To jest projekt moim zdaniem bardzo komercyjny pani Kingi Dębskiej. No ale Tyle co nic to jest współczesny rolniczy dramat. Widzimy, jak lokalny poseł głosuje w Sejmie przeciwko rolnikom. Oni się potem buntują, odgryzają, wywożą mu tonę obornika przed dom. No i okazuje się, że w tej kupie główna znaleziono też ciało pewnego mężczyzny z tej, okay. z tej wsi. Ale to nie jest taki, powiedzmy, nie przeradza się przez to ten film w thriller czy w kryminał. Jest to bardzo historia obyczajowa, bardzo współczesna. I tak jak mówiliśmy w rozmowie z panem Janem Kidawą-Błońskim, troszkę tych filmów takich współczesnych, poruszających prawdziwe problemy Polaków brakuje obecnie w Gdyni. A to jest właśnie jeden z nielicznych przykładów na takie kino, które jest ważne tu i teraz.
Mhm. Podobają mi się zwroty akcji w Różyczce 2, skoro już wywołaliśmy pana Jana. Bardzo mi się podobają. Ten film jest taki, że ogląda się go takim jednym ciurkiem. I Magda Boczarska jest oczywiście tam niesamowita. Wydaje mi się, że to może być główna nagroda główna dla najlepszej
Magdalena
aktorki.
Magdalena Boczarska już właśnie 13 lat temu za Różyczkę tutaj opuszczała Gdynię z nagrodą.
Właśnie.
No ale ma teraz też dużą konkurencję.
Silna konkurencja. Ojej, bo już wspominaliśmy Kamilę Urzędowską za Jagnę, ale też
ale moim zdaniem Lena Góra za Imago to też
Lena Góra za Imago, ale tak samo Dziewczyny z lęku, mówię Dziewczyny, a to niesamowite aktorki, czyli Magdalena Cielecka i Marta Nieratkiewicz. Też taka historia, których nie oglądamy za często, a mam takie odważne stwierdzenie, że to chyba pierwszy taki film, w którym dwie siostry ruszają w podróż, która zakończy się w klinice w Szwajcarii, gdzie jedna z tych sióstr ma dokonać, ma być poddana, jaki to by był czasownik, ale no, skończy się to wszystko samobójstwem wspomaganym prawdopodobnie, czyli tak bardzo prosto ujmując, eutanazją na życzenie.
No, i to jest taki właśnie film, też taki temat bardzo istotny społecznie, o którym pewnie za wiele się nie mówi, albo nie chce się mówić tak dużo publicznie, więc ten film myślę, że jest bardzo ważny właśnie w tym roku.
O stracie jest też trochę to Święto Ognia wspomniane przez nas, czyli film na podstawie książki Jakuba Małeckiego o tym samym tytule. Niesamowita jest ta historia i jest taka bardzo ciepła i się okazuje, że w Gdyni, w którym wszyscy są przyzwyczajeni do tych filmowych cierpień, do tych dramatów, do tego PRL-u, to jak wszyscy obejrzeli ten bardzo pozytywny film, to byli na zasadzie, ale dlaczego on jest taki pozytywny?
I tak nie może być w Polsce.
Była nawet taka gorąca wymiana zdań z reżyserką podczas konferencji, w której zarzucano jej, że ale jak to? Dlaczego ten film jest tak pozytywny? Przecież mamy tam historię rodzica, no, który zostaje samotnym też rodzicem, wychowuje dziewczynę z porażeniem mózgowym, druga z córek jest paletnicą i ma różne problemy zdrowotne także, no ale w znacznie mniejszej rangi. Nie chcę to już znowu spoilerować, więc będę bardzo ogólnikowo mówić, że coś się stało z matką i po latach wychodzi dokładnie, co to się wydarzyło w tej rodzinie. Taki rodzinny dramat wychodzi gdzieś tam pod koniec filmu. Dla mnie te Święto Ognia się oglądało bardzo dobrze i w obrazku to było takie radosne i cieszę się, że jest Kinga Dębska, reżyserka, która nam co roku w sumie dostarcza te filmy. Tak. Mieliśmy Moje córki krowy, gdzieś tam w Gdyni też było Zabawa. Zabawa to akurat nie był pozytywny film i pewnie pamiętacie.
Ale taki bardzo prawdziwy i ludzki. Tutaj to tak. Święto Ognia też jest takim kinem ciepłym, rodzinnym, a jednak poruszającym ważne tematy i myślę, że skoro tak wiele się mówi o walce z systemem rodzin, które gdzieś mają te dzieci niepełnosprawne, to warto czasami dać taką nutę nadziei i właśnie film pani Kingi ją daje.
Dobrze, to ja już teraz przechodzę do swojego ulubionego tematu, czyli filmów, o których nie powinniśmy tu oglądać, które tu są z jakiegoś dziwnego przypadku. Dziwna decyzja została podjęta, że zostały dopuszczone do konkursu głównego i jednym z takich moim zdaniem największych rozczarowań to jest Jedna dusza. Właściwie to nie wiem, czego się spodziewałam, ale recenzent Wyborczej, tu się zgodzę, że to trochę było jak z meczem reprezentacji, tak było w tytule. Uwielbiam ten tytuł właśnie, że no wszyscy mieliśmy nadzieję, ale...
Tak, no gra tam Dawid Ogrodnik, Dorota Kolak, co może pójść nie tak?
Film Jedna dusza Łukasza Karwowskiego. Możecie nie pamiętać tego reżysera, bo to jakieś ponad 10, chyba z 13 nawet lat temu wypuścił taki słynny bardzo polski film. On się nazywał Katz Wawa. I do tej pory Katz Wawa jest taką legendą w świecie filmu. Czyli jak ktoś spróbuje wskazać najgorszy polski film, to zawsze wspomina właśnie Katz Wawę.
I słynna recenzja pana Tomasza Raczka, który miał być potem pozwany o to, że na niekorzyść producentów.
No właśnie. Po tych kilku ładnych nastu latach Łukasz Karwowski wraca z taką historią osadzoną na Śląsku. No i jak możecie się pewnie spodziewać, to nie będzie wesoła historia o pięknej rodzinie w pięknych kamienicach, tylko oczywiście lecimy stereotypami. Pokazujemy brudne podwórka pełne błota, gdzie jedyną atrakcją dla dzieci jest rzucanie się tym błotem. Są obdrapane kamienice, jest Dawid Ogrodnik,
Górnik, który musi być alkoholikiem.
Alkoholik,
bo nie ma
oczywiście.
Innej opcji.
Przemocowy, okrutnie przemocowy, nie szanujący swojej żony, właściwie szanujący jedynie swojego kolegę z wacht. Górnik, który jeździ na kacu pod ziemię i zaraz później po pracy znowuż się uchlewa. Sorry, ale to będą mocne słowa tutaj. Także,
I straszna ta postać tej żony, która jest taką cierpiętnicą i ona musi to znosić. Wszyscy ją przekonują, że musi to znosić, musi być w tym małżeństwie, że nic się w jej życiu nie zmieni, a ona nie ma już jakby sił, żeby w tym trwać.
Tak, na konferencji prasowej padło, że ci bohaterowie wychodzą z piekła do czyśćca. Ale ja miałam wrażenie, że to ja byłam tam w tym piekle przez te prawie 2 godziny oglądania tego filmu, bo zastanawiam się, ile jeszcze przed nami takich samych historii opartych na kliszach. Klisza po kliszy. Lecimy o tym, że wiecie, że jest dramat rodzinny, jest dramatyczna, patologiczna sytuacja w rodzinie, której oczywiście nie da się rozwiązać, no bo jak wiemy, przecież nie istnieją żadne instytucje, które pomagają. Oczywiście, że istnieją, ironia. Ci ludzie ze sobą muszą być, no nie muszą, ale są
w tych filmach. Tak, bo nie ma instytucji rozwodu w ogóle w tym kraju.
Oczywiście, że no jeszcze jest, na szczęście. Później wydarza się coś traumatycznego w tej rodzinie, albo w pracy na przykład jednego z członków tej rodziny, no i jakieś jest, przychodzi odkupienie, refleksja, że no nie da się tak żyć, więc tutaj wszystko po kolei odhaczamy. Wszystko w tym filmie jest, tylko nie za bardzo wiadomo, o co w nim chodzi i do czego to wszystko zmienia.
Bardzo stereotypowy obraz, który już wielokrotnie widzieliśmy i traktujemy to jako jakieś fałszywe spojrzenie na tą rzeczywistość. No tym bardziej ja na przykład na miejscu Ślązaków, którzy byli zaangażowani i pomagali przy produkcji tego filmu, poczułabym się urażona, że zostali właśnie przedstawieni w taki stereotypowy sposób, który gdzieś jest powielany od wielu, wielu lat.
Tak, tak, tak. Też się zastanawiam, tym bardziej,
że właśnie... Po co robić takie filmy w ogóle?
I Dawid Ogrodnik podczas konferencji opowiadał o tym, że pojechali na Śląsk, żeby się przygotować i sprawdzić lokacje i tak dalej. I poznali mnóstwo górników, którzy byli kulturalnymi ludźmi, którzy bardzo szanowali swoją i kochali swoją pracę. Był podkreślany ten etos pracy. No i Dawid Ogrodnik po chwili dodaje, no ale tego w naszym filmie nie ma. No i tutaj takie, wiecie, 3 kropeczki, zawieszenie i nie rozumiem, kompletnie nie rozumiem, dlaczego ten film tutaj jest, ale takich pomyłeczek mamy znacznie więcej.
Tak. Ja w tym roku miałam 2 seanse, gdzie wyszłam w środku, ponieważ stwierdziłam, że moja inteligencja jako widza jest obrażana.
Dawaj pierwszy.
Pierwszy z tych filmów, no to są Sny pełne dymu.
Oj, dużo osób wychodziło, dużo.
Gdzie, no, wiedzieliśmy, że to jest czarno-biały film z panem Krzysztofem Globiszem w głównej roli, który został tutaj bardzo ciepło przyjęty w Gdyni, owacjami na stojąco. No wiadomo, że dla niego zagranie głównej roli w filmie, w którym jest tylko 2 bohaterów, było dużym wyzwaniem, ponieważ pan Krzysztof wciąż się zmaga z problemami w mowie po przejściu udaru, ale zagrał tutaj tą rolę świetnie. Tyle, że ten scenariusz nie był absolutnie do obrony. Dlatego, że jest to wizja tego, jak starzy ludzie bagatelizują problemy młodych.
Tak, może właśnie powiedzmy, bo historia jest taka bardzo skrojona tylko na 2 bohaterów. Dorota Kędzierzawska pokazuje na początku dziewczynę, która chce popełnić samobójstwo. No i w ostatniej chwili zostaje za laskę czy za jakiś parasol ściągnięta na ziemię przez bohatera właśnie granego przez Krzysztofa Globisza. No i zaciągnięta do jego domu. Tam zostaje zamknięta. Nie jest nigdzie przywiązana ani nic, więc rozumiecie, może wyjść.
Sytuacja.
Tak. No i cały film to jest rozmowa tej dwójki o wszystkim właściwie, a najbardziej to o niej, która przeżywa, jak się szybko okazuje, traumę, żałobę po rozstaniu, po 6-letnim związku. I cały film jest o tym, że ona bardzo cierpi, bo została rzucona przez chłopaka.
A jednocześnie ten starszy bohater cały czas kpi z jej problemów, tak? Mówi o niej crazy, mówi o niej głupia, mówi o niej beznadziejna. Na jej sugestie, że to była jej wina, że jej partner ją zostawił, bo ona miała depresję, to zostaje wyśmiana z tekstem, jaka depresja, przecież tylko porządnego chłopa ci trzeba. I to był ten moment, w którym ja stwierdziłam, że wychodzę z sali, bo nie chcę już oglądać więcej. Jest to dla mnie bardzo przykre, że w dzisiejszych czasach, kiedy dużo się mówi w mediach o tym, jak mamy duży problem depresji wśród młodych ludzi, wśród nastolatków, jak jesteśmy w czołówce w Europie pod kątem prób samobójczych wśród młodzieży, pojawia się tutaj w Gdyni taki film, który jest po prostu obraźliwy.
Jest niesamowita różnica między tym, jak odbieramy ten film my, czyli to młodsze pokolenie, bo ja
siedziałam w miejscu sali kinowej, gdzie wszyscy ledwo przeżyli ten seans, próbując albo z jednej strony, z jednego boku na drugi się przerzucając. Mnóstwo osób przede wszystkim wyszło z tej sali. Tak. Dawno nie widziałam, nie byłam na takim seansie, że faktycznie był taki masowy eksodus ludzi, którzy nie byli w stanie wznieść tej historii.
Dokładnie, a ja byłam na pokazie w Teatrze Muzycznym w Gdyni, gdzie jest sala na ponad chyba 800-900 miejsc i fala ludzi wyszła.
No właśnie, a z kolei na pokazie prasowym, po pokazie prasowym, zaraz gdy odbywała się konferencja dla dziennikarzy z twórcami, no to padły takie zdania, że to jest jeden z najlepszych romansów w polskim kinie, że polska kinematografia nie widziała takiego filmu jeszcze. Więc są skrajnie różne sytuacje, opinie, bo jedni klaskali na stojąco, owacje na stojąco, a inni wychodzili.
Straszne film. Mam niestety nadzieję, że ten film nie trafi do kin.
Prawdopodobnie będzie w kinach studyjnych, ale szkoda, że cały czas musimy oglądać filmy, w których takie tematy jak chociażby właśnie depresja są tak bardzo bagatelizowane i wrzucane po prostu w jakiś taki obraz rzekomej jakiejś takiej romantycznej relacji tych bohaterów. No nie, no straszne. To bardzo by było miło, gdyby ci wszyscy filmowcy zaczęli zwracać uwagę na młodsze pokolenie i nie wiem, może się konsultować, dawać tym młodzieżom jakieś grupy fokusowe.
Ja nie mam problemu z tym, żeby ci starsi twórcy opowiadali tak historię, jak oni uważają. Ale w takim razie niech opowiadają historię o swoim pokoleniu, o tym, co znają, niż o tym, o tej rzeczywistości, której nie znają właśnie.
A zwróciłaś uwagę, albo już chyba jeszcze byłaś na tym momencie, kiedy ta główna bohaterka odgrywa tak jakby, że jest prezenterką telewizyjną i rzuca, że ale nie TVP.
Tego nie widziałam.
Taki akcencik na festiwalu, w których tych produkcji, koprodukcji TVP trochę jest. Co jeszcze z takich pomyłek?
No drugi film, którego nie wytrzymałam i też wyszłam w połowie, no to jest Freestyle. Jedyna produkcja Netflixa, którą tutaj w Gdyni widzimy i absolutnie nie rozumiemy, dlaczego Freestyle tutaj jest, a nie ma na przykład Znachora.
No to jest pomyłka, bo Netflix miał dużo naprawdę dobrych filmów. Fanfic już tutaj by fajnie pasował, lepiej pasował. Dzień Matki. Tak. Lena Góra znowuż wraca. Znachor, za którym tutaj wszyscy tęsknią, jest pokazany na różnych takich migawkach filmowych, promocyjnych Netflixa, ale nie w konkursie głównym. No a mamy Freestyle z Maciejem Musiałowskim i to też jest znowuż film, który tutaj wszystkich dzieli. Bo już tu słyszeliśmy że król Musiałowski o jego wspaniałej roli.
On chciałby być królem, ale absolutnie nie jest w tym filmie, bo gra taką odpychającą postać, bez charyzmy. No być może fani aktora będą w stanie znieść ten seans, ale to jest zlepek nic nieznaczących, niepowiązanych ze sobą scen.
No i freestyle, naprawdę, jak się okazuje, to o to chodzi.
Okej, freestyle.
To jest właśnie freestyle,
ale
to są te zlepione sceny.
Niestety nie można liczyć na to, że widz poświęci 90 minut uwagi na taki freestyle, z którego nic nie wynika.
A wynika z tego, że niestety reżyser i pozostali twórcy, no tak nie bardzo z tym językiem współczesnej młodzieży. Mm-hmm. No nie bardzo. Historia generalnie jest o raperze, ex-dealerze narkotykowym, narkomanie, który już sobie poradził generalnie z uzależnieniem i wyszedł teoretycznie na prostą, ale on na tej prostej ile jest przez 2 minuty filmu, bo też okazuje się bardzo szybko, że sceny związane z muzyką jakąkolwiek są chyba 2 czy 3 w całym filmie.
No właśnie, więc to nie jest raper w tym filmie.
Nie jest to raper. Najlepsze było to, że w zapowiedziach i w takich pierwszych informacjach wypuszczanych do sieci o tym filmie, że to będzie taka polska 8 mila. Wyobrażasz sobie?
Nie.
Wyobrażasz?
No Eminem właśnie. Po prostu powinien
dzwonić do Eminema.
Niech ktoś
dzwoni do Eminema. Ma ktoś numer? Naprawdę, trzeba to ruszyć, bo to, co dzieje się w tym filmie, to jest jakaś jeden wielki absurd. Tam się nic nie zgadza. Bohater grany przez Musiałowskiego po prostu lata od Krakowa po jakieś miasta na Słowacji z towarem, bez towaru. Ktoś mu sprzedaje kosę, ktoś mu daje twarz. Nie wiadomo, o co chodzi. Nie wiadomo, do czego to zmierza. Na pewno nie po gdyńskie nagrody. Chociaż my swoje, jurorzy swoje. Mm-hmm. No to jak już przy nagrodach może jesteśmy. Wspominałyśmy, że fajna jest ta reprezentacja kobieca jeśli chodzi o panów, no to mamy między innymi Więckiewicza. Kogo tam jeszcze?
Wam, tak. Jeśli chodzi o pierwszy plan czy drugi plan?
No pierwszy, skupmy się, bo wiecie, czas leci. Czas
no to
leci.
Myślę, że na pierwszym planie musimy brać pod uwagę mocną reprezentację chłopów, czyli Mirosława Bakę i pana Gularczyka, który gra Antka. No, ale mocną konkurencją jest też Jakub Gierszał za Doppelgangera.
A racja, racja.
Mm-hmm. No to i jest taka hipnotyzująca rola.
Faktycznie, to ten aktor to jeszcze namiesza. No i ten Sobowtór super się ogląda, to jest znowuż Jan Cholubek, czyli oglądaliśmy 25 lat niewinności, film, który nie przeszedł bez echa w polskim kinie. Ogromna widownia. Wydaje mi się, że Sobowtór ma szansę to powtórzyć, bo historia jest naprawdę niesamowita. A jeśli chodzi jeszcze o aktorów, to tak się zastanawiam, jakby tak namieszać i dać temu Jakubowi Zającowi za tę komedię. No. Wiem, że to tylko się wydarzy w mojej głowie.
Tak, to chyba właśnie tylko my możemy przyznać takie nagrody,
dajemy
ale
swoje.
Bardzo chętnie byśmy te pana Jakuba wyróżniły. Ja też bardzo bym wyróżniła pana Artura Paczesnego za główną kreację W tyle co nic, bo naprawdę bardzo wiarygodnie zagrał tego rolnika, takiego buntownika, a jednocześnie to jest aktor, którego wcześniej jakoś, myślę, nie kojarzymy. On zagrał gdzieś epizody w różnych serialach, ale nigdy nie miał takiej szansy właśnie być na pierwszym planie, a tutaj poradził sobie świetnie.
Z drugim planem miałabym ogromne problemy, bo i cała obsada chłopów, wszyscy możemy dać zbiorową. I w Imago fajne są te postaci, wszystkie dookoła. I w Horror Story, Konrad Eleryk w Horror Story, przecież jak on opowiada, jak wkręca głównego bohatera, że jego poprzednik popełnił samobójstwo i tu płynęła rzeka krwi. I się okazuje, że to jest jeden po prostu wielki żart. I wiecie, chodzi od domu do domu i sprzedaje dywany i motywuje głównego bohatera do szukania pracy, że no nie można się poddawać. Jak on się nie poddaje przy chodzeniu z tymi dywanami, to on się nie może poddać. Niesamowite.
No myślę jednak, że za drugi plan męski to chyba największe szanse ma któryś z aktorów KOS-a, ponieważ aż trzech ma nominacje, czyli Robert Więckiewicz, Łukasz Simlat i Piotr Pacek. No jak gdybym miała decydować, ja w sumie najbardziej kocham Łukasza Simlata, ale naprawdę ma tutaj tak... O Jezu, ma tak piekielną rolę, jest tak obrzydliwy, jest tak przemocowy, że no nie da się przejść obojętnie obok tej roli, mimo że jest takim dosyć małym epizodem. Rola Roberta Więckiewicza jest o wiele bardziej rozbudowana i bardziej znacząca, więc tutaj ciężki wybór przed jurorami. No, jedynie może im tutaj namieszać szyki właśnie Tomek Szuthart, też za Doppelgangera.
Tutaj mój lokalny patriotyzm się uruchamia, bo w Doppelgangerze gra takiego poczciwego gdańszczanina, który coś wie, że coś się nie dzieje nie tak z jego życiem i się okazuje, że ma sobowtóra, który żyje jego życiem, tylko że w innym kraju. Niesamowita rola i Tomek się pojawia często na festiwalu, tak właściwie zamkniesz oczy, a tam Tomek Szuchart w jakimś filmie, dlatego w końcu by mógł ten festiwal opuścić z nagrodą w tym roku. I tak już zmierzając do końca, to tą nagrodę główną, Marta, no, co to tam?
Jeśli chodzi o główną, no to myślę, że nie ma tutaj żadnej konkurencji, czyli że to muszą być chłopi, zarówno jeśli chodzi o Złote Lwy, jak i myślę nagrodę dla reżyserów, czyli dla małżeństwa Welshmanów. Poza tym myślę, że chłopi mają duże szanse gdzieś za nagrodę za muzykę, za scenografię.
Tak.
No i ja trzymam kciuki za Kamilę Urzędowską. I jestem jedynie oburzona faktem, że za drugi plan z aktorek, z chłopów, gdzie też jest bardzo silna reprezentacja. Podobnie jeśli mamy 3 nominacje w KOS-ie za role męskie na drugim planie, to tak samo powinno być przynajmniej 3 żeńskie, a niestety jest tylko jedna nominacja dla Soni Mietlenicy, czyli filmowej Hanki.
Tak.
No ale gdzie są nominacje dla Soni Bohosiewicz, dla Ewy Kasprzyk, dla Doroty Stalińskiej? Bardzo mnie dziwi ta decyzja.
Tak. No faktycznie ci chłopi pewnie namieszają, przekonamy się w sobotę, czyli będziemy tego słuchać właściwie tak równolegle trochę do tego, co będzie się tam działo na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do słuchania nas
na wszystkich możliwych platformach: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, strona główna Wirtualnej Polski. Słyszymy się już niedługo w innym, jak zwykle, składzie, może tym bardzo tradycyjnym. Poopowiadamy może tym razem o serialach, żeby już zapomnieć na chwilę o filmach.
Zobaczymy.
No ale jest, dużo się dzieje w polskim kinie, dlatego bardzo dziękujemy za ten odcinek specjalny, że go z nami posłuchaliście.
I pozdrawiamy z Gdyni.
Tak jest, pozdrawiamy, cześć.